Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a w naszym studiu dziś pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy może naszą rozmowę od sytuacji z krzyżem w Zielonej Górze, który został ścięty przez wandala kilka dni temu. Wiemy już, że prokurator postawił zarzuty, ale chciałem zapytać, panie pośle, na początek, czy został przekroczony jakiś Rubikon, jakaś granica tym ścięciem krzyża?
No, mi się wydaje, że ta granica jest cały czas przesuwana od kilku lat. Środowiska lewicowo-liberalne napuszczają ludzi na Kościół, mówią, że to Kościół stoi za wszystkimi problemami, jest wielu rzeczy winien. Te strajki aborcyjne w zeszłym roku już pozwalały sobie na malowanie po kościołach, na wchodzenie do kościoła przeszkadzaniem w mszach. I wtedy nie było jakby silnej opozycji, negowania tego, że nie wolno tego robić. Miesiąc temu, trochę ponad miesiąc temu, przypominam, że nastąpił też wypadek, czy agresja w Szczecinie, gdzie ktoś wszedł do kaplicy, złamał krzyż, a potem księdza pobił, tak? Także ta granica już daleko jest przesunięta. No a potem nastąpiło to, czy tam wcześniej nastąpiło to, co mówił te przemówienie posła Koalicji Obywatelskiej Nitrasa, który mówił o opiłowaniu kościoła.
Opiłowaniu no i przywilejów, jakichś przywilejów katolików, no właśnie. Sądzi pan, że to też może mieć wpływ?
No to jest pewna atmosfera, którą się tworzy. Pewna atmosfera, która przyzwala na to, żeby całe swoje problemy, całą winę swojego życia, tam wszystko, co się złego dzieje w moim życiu, zwalać na kogoś. No i skoro ten Kościół jest takim chłopcem do bicia, no to ta osoba, która to zrobiła niestety w Zielonej Górze, no prawdopodobnie swoje też problemy życiowe w sposób zwaliła na to, że jest Kościół katolicki i uznała, że jednym ze sposobów właśnie na rozwiązanie swoich problemów jest właśnie ścięcie tego krzyża. No wydaje się, że to raczej problem psychiczny i tu mam nadzieję, że to jest raczej problem psychiczny niż jakaś tam duża zorganizowana akcja zorganizowanej grupy. No ale te przyzwolenie po prostu na atakowanie Kościół, na mówienie źle o Kościele, na zwalanie na niego wszelkich win, no jest ewidentnie w tym środowisku lewicowo-liberalnym i ta atmosfera sprzyja po prostu takim działaniom.
Wspomniał pan o tych problemach, być może psychicznych. No rzeczywiście ma być przebadany ten człowiek przez biegłego, jak rozumiem, psychiatrę. Wcześniej już gdzieś w internecie pojawiały się takie opinie, że tu nie do końca być może jest wszystko w porządku. Pytanie, no, czy takie problemy wyłączają odpowiedzialność? Prawnie tak.
Znaczy nie o to chodzi, czy wyłączają odpowiedzialność, czy nie, no bo jest pewna ta atmosfera, która się tworzy, która gęstnieje, która właśnie zwala winę wszystkiego na Kościół. No to mówienie o opiłowaniu Kościoła, no to było jakimś takim sygnałem, że no nawet jeśli politycy pierwszych stron gazet pozwalają sobie na takie słowa, no to ta opinia gęstnieje, no i zachęca właśnie takie osoby, które mają problemy psychiczne bądź są niestabilne emocjonalnie właśnie do takiego działania między innymi. Dlatego trzeba zaprzestać takich rzeczy, zaprzestać takiego języka i normalnie dyskutować i debatować, a nie szukać winnego za każdym razem.
No zobaczymy, jak ta sprawa potoczy się dalej, ponieważ pewne czynności no, są wykonywane oczywiście i ten człowiek najprawdopodobniej stanie przed sądem. Panie pośle, zamykamy w takim razie ten temat. Przejdźmy do tego, co działo się dwa dni temu w Parlamencie Europejskim. Tam debata na temat Polski. Premier Mateusz Morawiecki bronił stanowiska Polski, rządu polskiego. Chciałem spytać w tym kontekście o tę naszą no, suwerenność często podnoszoną. Mówi się o tym, że no, nie może i TSUE, i Komisja Europejska tak mocno wkraczać do państw członkowskich, wręcz stanowić momentami prawo. Czy rzeczywiście przekraczane są te normy i te zasady przez struktury Unii Europejskiej?
Zdecydowanie stara się zawłaszczyć naszą suwerenność Unia Europejska i to na wielu wymiarach. To, że niestety nasz premier musi jeździć i się tłumaczyć tam, no to też jest przykry obraz, no ale niestety w Sejmie parę miesięcy temu głosowaliśmy nad Funduszem Odbudowy, tylko Konfederacja była przeciw, mówiąc, że dajemy lewar do ręki Unii Europejskiej, żeby wpływać na nas, żeby nas szantażować. No i dzisiaj są tego efekty. Unia Europejska nie daje nam pieniędzy i dlatego premier nasz jeździ do Brukseli, tłumaczy się, żeby te pieniądze dostać. No mówiliśmy o tym, że jest takie zagrożenie i że tak będzie, no i dzisiaj tak jest. Zresztą TSUE też sobie zawłaszcza coraz więcej praw. Sprawa głośna, sprawa Turowa naturalnie, gdzie TSUE mówi nam, że musimy zamknąć kopalnię, która daje ponad 6% naszego, czy tam kompleks energetyczny, który daje ponad 6% naszego miksu energetycznego, no jest absurdalną sytuacją. Nie możemy sobie na to pozwolić, tym bardziej, że przy Turowie pracuje 15 tysięcy osób i co z tymi osobami?
A może chodzi o to, żebyśmy kupili na przykład tę energię od Niemców?
No między innymi o to chodzi, no ale pytanie, czy sądy unijne mają prawo w ogóle tak głęboko ingerować w nasze życie, tak? No uważamy, że nie, uważamy, że Polska jest państwem suwerennym i powinna sama o takich rzeczach decydować.
Ale wiem, co niektórzy, jak się słyszy, czy się czyta pewne opracowania, to wynika z nich czasami coś takiego, że to nie są już sądy, czy trybunały, czy instytucje unijne, ale wręcz niemieckie. Zgodzi się pan z takim postawieniem sprawy?
No, ja powiem tak, generalnie powiedzmy ten tandem francusko-niemiecki raczej rządzi i tutaj ten tandem raczej narzuca pewne prawodawstwo niż tylko Niemcy, aczkolwiek Niemcy, no wiadomo, są ogromną siłą i ich wpływy są jak najbardziej ogromne, no ale kwestia jest też naszego pozycjonowania się w tym, czy my pozwalamy na pewne rzeczy, czy nie. My cały czas mówimy, że nasza suwerenność powinna być nienaruszalna i nie powinna być na sprzedaż. No tutaj niestety często mamy odwrotną sytuację, jak właśnie przy tym funduszu zadłużenia, ale po naszej stronie też niestety pewne błędy zostały poczynione. Mało o tym się mówi. Ja prawie miesiąc temu opiniowałem na Komisji Spraw Zagranicznych nowego polskiego ambasadora w Czechach. Niestety jest to człowiek bez dużego przygotowania merytorycznego. Ostatni raz na ambasadzie był 30 lat temu. Przez ostatnie 10 lat był dyrektorem jakiejś galerii sztuki we Wrocławiu i ta osoba teraz jedzie do Czech, będzie nas reprezentowała w takim trudnym momencie. Osoba, która nie jest profesjonalnie do tego przygotowana i która będzie musiała tam bardzo trudną misję w Czechach wykonać. Także nasza dyplomacja niestety też kuleje. Naszym głównym negocjatorem w sprawie Turowa był nasz joker Jacek Sasin. Niestety po stronie czeskiej byli to zdecydowanie lepsi prawnicy, także my potrzebujemy też w Polsce takiej dyplomacji nowego wzoru. Pomyśleć nad tym, żeby to profesjonalnych, dobrze wykształconych dyplomatów wysyłać w takie miejsca. Wtedy też tak wiele problemów nam odpadnie, bo jednak nasza strona, nasza dyplomacja też nie wygląda pod wieloma względami najlepiej.
A w tym kontekście, w kontekście pieniędzy unijnych również powinniśmy się nieco cofnąć rzeczywiście, na przykład wygasić Izbę Dyscyplinarną, na przykład ugiąć się też w sprawie Turowa, bo to są te elementy, jak mówią przedstawiciele Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, wtedy wypłacimy wam pieniądze, no bo to rzeczywiście wygląda na szantaż.
No to jest oczywiście szantaż i o tym mówiliśmy. Powinniśmy się nigdy nie zgodzić na ten fundusz zadłużenia. Z jednej strony wspólnie zaciągnięte długi, z drugiej strony zobowiązanie, że jeśli jakieś państwo nie będzie płaciło, to my za nie będziemy spłacać. Nigdy nie powinniśmy byli się na to godzić. Powinni bylibyśmy sami zaciągnąć pożyczkę, jeśli była taka potrzeba i wtedy też sami moglibyśmy wydawać je. Nie musielibyśmy żadnego krajowego planu odbudowy wysyłać gdziekolwiek, który będzie akceptował go albo nie. Sami byśmy byli decydentami tych pieniędzy i to była właściwa wtedy decyzja. Wtedy te wszystkie szantaże o sądownictwo, o Turów nie miałyby żadnych skutków, no bo co by mogło się wydarzyć? Nic. Nie byłoby tego lewara. No my jako Konfederacja, jako jedyni mówiliśmy właśnie, żeby nie dawać tego lewara. No niestety nie posłuchano nas. Niestety te pieniądze nie wpływają, w związku z tym no jest
pewien zdecydowanie problem. Zbigniew Ziobro też o tym problem. Był przeciwny, prawda? I jego formacja też, podobnie jak państwo, o tym wtedy
no, ale
mówiła.
Dalej są głosy... Zjednoczonej Prawicy, dalej popierają tak. Ten rząd, w związku z tym no nie wiem do końca, jak to komentować. Byłem przeciwny, ale de facto jestem dalej popierając ten
tak
rząd.
Tak to w polityce niestety bywa. Jeszcze dobrze, panie pośle, zamykamy ten temat. Chciałem z panem jeszcze porozmawiać na temat uchodźców. Kilka tygodni temu państwo konferencję prasową na ten temat zrobili u pana w biurze, a przedwczoraj okazało się, że na granicy polsko-niemieckiej, tuż przy granicy w Kostrzynie, zatrzymano busa 35 Irakijczyków. No, dalsza jazda nawet groziła śmiercią, co niektórym, jak media donoszą. Jesteśmy rzeczywiście takim tranzytem?
Przewidywaliśmy tę sytuację, że tak ona nastąpi i tak, jesteśmy państwem tranzytowym. Te osoby, które przekraczają naszą granicę, one chcą dalej jechać do Niemiec, a nie zostać w Polsce. No ale niestety prawo jest takie, że jak one przekroczą naszą granicę i my będą u nas, to oni są już na stałe do nas przypisani. Jak w którymś momencie zostaną u nas zarejestrowani w naszym systemie...
Ale nie chcą być u nas, oni nie chcą tu składać...
Ale to nie ma żadnego znaczenia. Deklaracji. Prawo jest takie, że jakkolwiek zostaną raz chociaż zapisani u nas, Polsce, to już na stałe są do nas przypisani. Czyli nawet jak potem będą chcieli gdzieś uciec, to deportacja nastąpi do kraju pierwszego kontaktu, czyli do Polski.
Także... Czyli skuteczne blokowanie jest jedynym wyjściem, żeby zatrzymać.
Dlatego mówiliśmy o tym, że ten mur, płot, zapora graniczna, jakkolwiek to nie nazwać, musi powstać. Musi powstać jak najszybciej, musi być szczelne i musi po prostu być na tej granicy, żeby to będzie też nasz podstawowy argument w jakiejkolwiek dyskusji z Łukaszenką, że my mamy ten płot, że my nie wpuszczamy tych nielegalnych imigrantów. Problemy są też w obozach dla uchodźców, czy tam było dla tych nielegalnych imigrantów, no chociażby w lubuskim Wędrzynie, ale najbardziej widoczne to jest na Litwie, bo Litwini w pierwszym tym rzucie już w maju, czerwcu przyjęli ponad 5 tysięcy osób i tam w tych obozach u nich się dzieją dantejskie sceny, jak poczytać litewską prasę, gwałty, rozboje, prześladowania są na porządku dziennym. U nas te informacje nie docierają, ale to jest też kwestia prawdopodobnie jeszcze ilości, która została u nas zgromadzona. Jeśli będzie parę tysięcy, paręnaście tysięcy osób u nas, zacznie się to samo, bo nie ma dalszego pomysłu na rozwiązanie tej
sytuacji. Litwa jest też mniejszym krajem, prawda? I też asymilacja, czy przyjęcie większej ilości, więcej liczby osób może stanowić rzeczywiście problem.
To teraz są one w obozach i to jeszcze chwilowo jest jakby sytuacja, że nie dociera to do pozostałej części społeczeństwa, no ale potem co dalej z tymi osobami? No wiecznie w tych obozach nie można ich trzymać. Wracać do swojego miejsca, tam do Iraku, Etiopii, czy gdzieś nie chcą. Pytanie, co dalej też z tymi osobami? W związku z tym musimy po prostu mieć tą zaporę i jeśli ktoś chce wjechać do Polski, to tylko legalnym przejściem, a nie dzikim.
No Komisja Europejska wspiera Polskę akurat w tym działaniu, mówiąc, że słowem. Oby tak dalej. No właśnie, jak pan to odbiera, te wsparcie?
No to dobre słowo zawsze jest miłe, ale lepiej jakby szły za tym pieniądze na zbudowanie muru. To by było bardziej efektowne, tak jak chociażby na granicy grecko-tureckiej, gdzie ten płot, mur jest, gdzie ta sytuacja pomimo tego jest cały czas dramatyczna i Unia Europejska płaci 6 miliardów Erdoganowi, żeby trzymał tych uchodźców u siebie, ale ten płot jest zawsze jakimś argumentem i musimy też mieć na wschodniej granicy płot, który będzie naszym argumentem w jakiejkolwiek rozmowie na temat nielegalnych imigrantów.
Panie pośle, tak na koniec jeszcze chciałem zapytać, bo Rafał Trzaskowski chce zakazać Marszu Niepodległości, żeby się nie odbył w Warszawie, no co roku się odbywał właściwie, gdy tylko można było maszerować i deklarować swój patriotyzm. Podoba się panu takie podejście Rafała Trzaskowskiego?
Ponad rok temu byłem w tym studiu, jak Rafał Trzaskowski przed drugą turą wyborów mówił, że poszedłby nawet Marsz Niepodległości. Już wtedy twierdziłem, że jest hipokrytą, ponieważ nigdy tego nie zrobi, jak tylko będzie mógł, to że zakaże ten Marsz Niepodległości. Dlatego dzisiaj widzę, że miałem rację, zresztą jak większość członków Konfederacji, którzy wtedy o tym mówili i nie należy po prostu takim politykom wierzyć.
A gdzie jest demokracja w takim razie? Gdzie są zasady demokratyczne? Są zasady okazywania tego patriotyzmu? Przecież ludzie maszerują w różnych celach, prawda? Od tęczy, pod znakiem tęczy, pod godło polskie, pod flagą polską.
Zresztą ponad tydzień temu sam Donald Tusk z Rafałem Trzaskowskim zrobili wiec na tam 20 tysięcy osób w Warszawie i wtedy mu to nie przeszkadzało, a teraz Marsz Patriotów Polskich mu przeszkadza. No bardzo przykre jest, że prezydent największego miasta w Polsce chce zakazać największej manifestacji patriotycznej w Polsce. Jest to coś nie tak i na pewno to trzeba naprawić, bo nie może nasze państwo funkcjonować w takim
skrajnym
działaniu.
Może ktoś ma po prostu problem z rozumieniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa, ale zostawmy to już i to myślenie pana Rafała Trzaskowskiego, jemu niech sobie przemyśli po prostu. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.